Dzisiaj będziemy rozmawiać nie tyle o tym, jak się muzykę filmową pisze, nie tyle o tym, czego słuchamy z wielką radością, chociaż o tym troszkę też, ale przede wszystkim o tym, że muzykę filmową można sobie wziąć do ręki, a potem przyłożyć ją do ucha. I w czasach, w których wydawałoby się, że wydawanie czegoś na płytach nie ma już kompletnie żadnego sensu, są szaleni, wspaniali ludzie, którzy to robią. I taki człowiek dzisiaj ze mną, Michał Wilczyński, GAD Records.
Witam serdecznie.
Gady to miłe stworzenia, w świecie filmowym również.
I dużo gadają, dlatego sądzę, że dzisiaj się może dobrze nam będzie rozmawiało.
Michał, powiedz, jak się zaczęła ta przygoda z waszym wydawaniem muzyki filmowej, bo GAD Records to nie tylko oczywiście muzyka filmowa. Zaczynaliście trochę w innych obszarach znakomitej polskiej muzyki, a specjalizujecie się w archiwach, w czymś, co jakimś cudem dotąd umykało uwadze wydawców i świat tego też nie słyszał i nie widział. Dla was to są najcenniejsze i najfajniejsze rzeczy pod słońcem.
Najcenniejsze są dopiero wtedy i najfajniejsze, jakie się możemy tym podzielić dalej. To jest najważniejsze, że może to trafić nie tylko do nas, ale trafia do szerszego grona odbiorców. Wszystko zaczęło się z mojej fascynacji muzyką ilustracyjną w ogóle. I tak naprawdę zanim zaczęliśmy wydawać płyty, ja już wiedziałem wtedy, że na pewno muzyka filmowa u nas będzie. Już wtedy byłem po pierwszym słowie z Andrzejem Korzyńskim. Już rozmawialiśmy o tym, co można było ewentualnie zrobić. To troszkę trwało oczywiście, zanim wszystko się zgodnie z literą prawa dało poskładać.
Ale przepraszam, że ci się wtrącę. Dodajmy, że wtedy Andrzej Korzyński nie był kompozytorem, którego się wydawało w Polsce. Absurd, bardzo rzecz dziwna. O tym już rozmawialiśmy w mediach wiele razy i to tak naprawdę, że jest, zawdzięczamy wam.
Nam i troszkę też Finders Keepers, tak, brytyjskim, którzy też się Andrzejem w podobnym okresie zajęli, choć szukając zupełnie innej muzyki w jego bogatym archiwum, więc mieliśmy możliwość podzielenia się bez zupełnie wchodzenia sobie w drogę, raczej uzupełnienia się, co jest bardzo dobre. Natomiast ja w ogóle poza muzyką filmową, mnie zawsze bardzo fascynowała muzyka użytkowa, tak zwana library music, czyli to, co jest robione nie do konkretnego filmu, ale nagrywane wcześniej po to, żeby potem pod film ewentualnie podłożyć. I na Zachodzie taka muzyka była bardzo ważnym elementem twórczości telewizyjnej, przecież cały Monty Python choćby, latający cyrk cały Monty Pythona, wszystko było w zasadzie brane właśnie z bibliotek, te dźwięki, które były w tle. Wiele seriali w ten sposób robiono.
Ja znam przykłady wybitnych, bardzo lubianych, no może z wybitnymi to przesadziłam, ale bardzo lubianych brytyjskich seriali, z których muzyka stała się bardzo sławna i ludzie pytali, co to jest? Biblioteka.
Tak jest. I tak samo było w Polsce. Te biblioteki były bardzo mocno eksploatowane i nasza trzecia bodajże chyba płyta, jaką w ogóle wydaliśmy, to była właśnie muzyka z polskiej biblioteki, ponieważ taka biblioteka w Polsce istniała w wytwórni filmów dokumentalnych w Warszawie i to była biblioteka, oni nazywali to fonoteką, zresztą oni się tak nazywają, fonoteka budowana głównie na potrzeby polskiej kroniki filmowej. Kiedy robiłem te krótkie felietony, wymyślono sobie, że musi być muzyka, z której my możemy korzystać bez żadnych problemów prawnych, to jest wszystko opłacone, załatwione i możemy z tym robić, co chcemy. I na początku były to głównie rzeczy albo kupowane z zewnątrz, albo brane z filmów właśnie. Czasami fragmenty wybierane i wtedy wytwórnia kupowała te nagrania. Natomiast potem zaczęli robić też własne sesje nagraniowe. I my zaczęliśmy właśnie od sesji zespołu Klan, który nagrał piękne, takie psychodeliczne utwory, rockowo, jazzowe, lekko, w 71 roku, o których nikt totalnie nie pamiętał, z muzykami włącznie. Tak więc to przypomnieliśmy, od tego zaczęliśmy i niejako dla mnie naturalnym było, że skoro już mamy muzykę ilustracyjną, mamy library music, to, żeby wydawać te ścieżki dźwiękowe jest kwestią czasu i też do tego cały czas od początku dążyłem.
Ile mieliście takich głosów? Muzyka filmowa? Stara? Przecież to się nie sprzeda.
Głównie od kompozytorów. W pierwszej kolejności. Ale to nie tylko dotyczyło muzyki filmowej. Tak samo przecież Jerzy Milian, kiedy zaczęliśmy z nim współpracować, jego pierwsze pytanie do mnie to było, czy panu się to w ogóle opłaci.
Co ty odpowiadałeś?
Powiedziałem, że to nie ma w tym momencie żadnego znaczenia, bo ta muzyka jest zbyt dobra, żeby ją trzymać tylko w szufladzie. To była podstawa tak naprawdę. Ja wychodzę z założenia, że jeśli ta muzyka naprawdę jest warta tego, żeby jej słuchać, ona się obroni sama. Ona się obroni i ona trafi do tych odbiorców, do których trafić powinna.
No i miałeś rację. Jakbyśmy mogli tak bardzo krótko ubrać gadową historię muzyki filmowej, chociaż cały czas również zachęcamy, ty już Jerzym Milianem zachęciłeś, żebyście poszperali trochę w tym, co gad wydaje, bo tam jest bardzo dużo polskiej muzyki rozrywkowej, fantastycznej i takiej właśnie jazzowo, jazzująco, takiej popularnej i bardziej eksperymentalnej i rockowej. Naprawdę jest czego słuchać, ale zamknijmy w jakimś takim małym streszczeniu to, co udało się wam wydać do tej pory, jeśli chodzi o muzykę filmową polską. Jakbyś się pochwalił.
Zaczęliśmy od muzyki Włodzimierza Nachornego do filmu Zapach psiej sierści. To był ten nasz start. To była pierwsza płyta, jaką udało się zrobić i byłem przeszczęśliwy, że wreszcie jest, że wreszcie możemy to przygotować w takiej formie, w jakiej chcieliśmy, z fotosami z filmów, z bogatą książeczką, plakatami.
Czyli pięknie po prostu.
Staramy się. To zawsze wychodzę z założenia, że ta płyta, że szczególnie teraz, w momencie, kiedy jest streaming, który dominuje niejako rynek, to jeśli już ktoś kupuje płytę, to należy mu się coś więcej. To ma być opowieść po prostu, cała, do przejrzenia, do tym się należy delektować po prostu. Tak więc zaczęliśmy od Zapachu psiej sierści. Jeszcze chwilkę wcześniej, to nie była polska muzyka filmowa, ale było Ciemne Słońce Martina Kratochwila, czyli czeskie kino science fiction. Zresztą z polskimi aktorami, tam Jerzy Kamas grał. Natomiast potem było W pustyni, w puszczy Andrzeja Korzyńskiego, o którego wznowienie bardzo dużo osób depytuje, ponieważ ona nadal jakieś zawrotne ceny obecnie osiąga. Mam nadzieję, że to się uda niebawem zrobić. Potem pojawiła się, jeśli dobrze pamiętam, muzyka 07 Złość się.
To był przebój.
To był hit, zdecydowanie. To też była płyta, która długo strasznie powstawała. Najpierw z powodów czysto prawnych, bo tam było w paragrafie 22, po prostu nie mogliśmy wyciągnąć taśm bez podpisu, ale nie mogliśmy dostać podpisu, nie wiedząc, co jest na taśmach. A nie mogliśmy posłuchać taśm, bo nie mogliśmy wyciągnąć z archiwum. I tak to krążyło przez kilka dobrych lat, dopóki jedna bardzo przytomna pani w archiwum Telewizji Polskiej po prostu pozwoliła nam zająć się tym tematem tak, jak powinniśmy się zająć. A potem ta płyta strasznie długo też powstawała, ponieważ to jest album, który był zbierany z całego serialu.
Ta muzyka nigdy nie została wydana, nigdy. Tak jak właściwie wszystko, czym się zajmujecie.
Tak się złożyło. Zresztą zgłosił akurat ten czołówka sama. Była gdzieś tam dostępna na jakichś płytach. W latach 80. jeszcze nawet była wydana na winylu. Natomiast całej reszty nie było nigdy. Co więcej, część tej muzyki nawet nie trafiła do finalnej wersji serialu, bądź trafiła w bardzo, bardzo mocno okrojonej formie.
Co jeszcze? Bo to na tym nie koniec.
Tak, na tym nie koniec. Potem wracaliśmy do muzyki Andrzeja Korzyńskiego. Była Akademia Pana Kleksa. Ta instrumentalna, czyli nie piosenki z filmu, ale cały oryginalny score, tak jak powinien być wydany już dawno, dawno temu. Więc to zostało zebrane, to zostało wydane. Potem kolejne płyty Andrzeja Korzyńskiego, bo Andrzej stał się takim naszym tutaj głównym punktem niejako tych naszych poszukiwań filmowych ze względu raz na swoją niesamowitą przychylność i niesamowitą serdeczność, jaką nas tutaj otacza od początku i ze względu na jego ogromne archiwum, które po prostu cały czas przekopujemy i my wciąż tam odkrywamy nowe rzeczy i wciąż jeszcze nie wiemy do końca, co jeszcze się tam kryje.
Dodam w kontekście Andrzeja Korzyńskiego, że ten moment, kiedy ja wzięłam do ręki płytę z muzyką do Akademii Pana Kleksa, którą zresztą pan Andrzej mi osobiście podarował, więc była to podwójna przyjemność, był momentem magicznym dla dziewczynki wychowanej trochę na tych filmach, chociaż dzisiaj młode pokolenie też się na tych filmach wychowuje. Ja akurat rzeczywiście trzymałam to wydawnictwo i myślę sobie, no późno, ale lepiej późno niż wcale i mało jest takich tytułów filmowych przy tym bogactwie cyfrowej muzyki, które ja rzeczywiście chciałabym wziąć do ręki i tak traktować trochę jak taki skarb. Akademia Pana Kleksa takim skarbem była.
Ale to w kwestii, że dla nas ten film, my wszyscy jesteśmy z Kleksa. My to wszystko oglądaliśmy, pamiętamy każdy dźwięk, każdą scenę i z Marszem Wilków przerażającym.
Bardzo się go bała.
Tak. Potem się po latach patrzy zupełnie inaczej na to czasowego oczywiście. Tak więc to jest magiczna muzyka, zdecydowanie. Ale Andrzej miał niesamowity dar właśnie do pisania muzyki, która ma w sobie coś więcej. I to zarówno w jego aranżacjach orkiestrowych słychać, jak i w tych rzeczach, które robił z muzykami sesyjnymi w mniejszych składach. Tu na Akademii Pana Kleksa Sen o siedmiu szklankach to jest moim zdaniem absolutny majstersztyk. I to, co tam Winek Krusz na gitarze wyprawia z Arkiem Żakiem na basie, to jest po prostu esencja tego, co w latach 80. powinno się robić w polskiej muzyce filmowej tak naprawdę.
Dodajmy jeszcze, że wydaliście też Arp Life. To jest zespół założony przez Andrzeja Korzyńskiego. Pierwszy zespół muzyki elektronicznej w Polsce, którym się zachwycił, którego brzmieniem zachwycił się Andrzej Wajda, więc Arp Life w Człowiekach swoją rolę zagrał. Też to jest wasze wydawnictwo.
Tak, jest cała antologia trzypłytowa, która zbiera wszystkie zachowane nagrania Arp Life'u, plus troszkę więcej nagrań, które Arp Life'em do końca nie są, ale były grane przez identycznych muzyków, tych samych i wszyscy pod batutem Andrzeja znowu, więc trzeba było to po prostu połączyć w jedną całość. Tak, Arp Life to jest bardzo ważny element w twórczości Andrzeja i bardzo też ważny element w naszym katalogu, bo to jest muzyka raz właśnie wykorzystywana w filmach. Dwa, jest to muzyka ilustracyjna sprzedawana na zachód. Zresztą Andrzej wspominał kiedyś nawet o tym, że jadąc windą w jakimś hotelu w Berlinie, nagle usłyszał swoje nagrania. Tak więc ta muzyka była naprawdę eksploatowana w bardzo różnych okolicznościach.
Wojciech Kilar jest też ostatnio takim artystą, po którego prężnie sięgacie. Tych wydawnictw, znaczy tych tytułów już było kilka, prawda? Cała Naprzód, Giuseppe w Warszawie i teraz Sami Swoi.
Sami Swoi i Czerwone i Złote jeszcze dołożone na samym krążku. Dwa filmy, jeden wiadomo, kultowy absolutnie, drugi totalnie zapomniany, chociaż łączy je zarówno troszkę nastrój, bo to oba się dzieją w małych miejscowościach i nawet dzielą się po części aktorami, ponieważ tam na przykład Jerzy Janeczek w obu występuje, a muzyka zupełnie odmienna, ponieważ Sami Swoi wszyscy dobrze znamy, ten główny temat wiodący.
On na fagoty jest, nie? Chyba tak.
Znaczy jest kilka wersji. Tam na płycie właśnie są takie, które w filmie nie było, bo była też wersja na obój robiona, była wersja na marimbę, tak więc Kilar tam próbował różnych odsłon, a potem Sylwester Chęciński wybierał sobie to, co chciał sobie wybrać, co mu najbardziej pasowało. Że ten temat mu bardzo przypadł do gustu, do tego stopnia...
Skromniutki, bardzo. Bo to jest, nie wiem, czy wy sobie przypominacie tę muzykę z samych swoich. Ja to jestem kiepska w takim śpiewaniu, ale wiemy, że to chodzi o ten taki motyw pam, 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 pam.
Dokładnie tak.
Plunkany.
I on się Chęcińskiemu tak bardzo spodobał, że z całej czołówki, którą Kilar napisał do tej pierwszej sceny, wiem, wsiadłem do samochodu i próbuję go odpalić, to z czołówki tam zostało chyba pierwsze kilka dźwięków i ona jest wyciszona, żeby się pojawił właśnie ten temat. Więc na płycie czołówka jest w całości ta, która miała być w filmie, której nigdy w filmie nie było. Natomiast no, właśnie ten leitmotiv, który się cały czas przewija i pojawia w różnych odsłonach.
I on doskonale jakby poetykę tej trylogii oddaje.
Tak, on do tej pierwszej części jest idealny, bo w następnej części, jak grupy Nie ma mocnych, Kochaj albo rzuć, Andrzej Korzyński pisał zupełnie inną muzykę, ale też już czasy były troszkę inne.
Ale gdzieś tam chodzi mi o taki humor, ironię. No, jak patrzysz na tych bohaterów, to słyszysz gdzieś właśnie... Właśnie Kilara.
Tak, znaczy widzisz po prostu Pawlaka, który idzie tym swoim drobnym chodem przez podwórko obrażony na kargula. Dokładnie to tam w tych dźwiękach widać. A z drugiej strony na tej płycie, tak wspomniałem, jest Czerwone i Złote, które jest muzyką totalnie nieznaną, a absolutnie piękną. To jest jeden z najpiękniejszych chyba dla mnie w ogóle rzeczy, jakie Kilar lata 60. zrobił. Bardzo liryczna, bardzo, bardzo taka spokojna. Tam dużo harfy się pojawia. Jakieś spółczynienia fortepianu i wibrafonu na przykład, na jakimś takim rozdrganym tle smyczkowym. Naprawdę piękna rzecz, która jest zupełnie, to mało kto o niej pamięta, bo w filmie po prostu mało kto pamięta. I to wszystko jest przełamane bardzo intensywnym, mocnym tematem. Jest tam taka scena na samym początku filmu, gdzie ludzie biegną do PKS-u, próbują się dostać do tego PKS-u, żeby wszyscy się zmieścili. i do tego jest taki bardzo mocny fortepianowy motyw, brzmiący bardzo agresywnie, drapieżnie, coś niesamowitego. I tam mówię, dla mnie to jest niesamowite zaskoczenie, że taka muzyka była w tym filmie i wielkie szczęście, że się zachowała, że ona do dzisiaj jest.
Robisz apetyt, rzeczywiście. Nie wiem, czy to jest pytanie dobre, bo nie wiem, czy ten fach ci pozwala na to pytanie odpowiedzieć, ale czy jest taki kompozytor albo taki filmowy tytuł, który aż by się prosił o wydanie i to jest gdzieś tam twoje marzenie?
To znaczy przede wszystkim muszę zacząć troszkę inaczej. Muszę zacząć od tego, że jest duża liczba filmów, do których muzyka była absolutnie fenomenalna i bardzo chciałbym ją wydać, ale tej muzyki po prostu nie ma. Mówimy głównie o filmach realizowanych w wytwórni w Łodzi.
To już się nie wydarzy.
To się nie wydarzy, po prostu, bo te taśm nie ma, jeśli one się nie znajdą w jakichś kopiach, ewentualnie u artystów. Bo na przykład dzięki temu, że Henryk Kuźniak, czy Andrzej Korzyński, czy z Marmidawą Duduś Matuszkiewicz robili sobie kopie części swoich rzeczy, dzięki temu to się tylko zachowało. Łódź pracowała w zupełnie inny sposób niż Warszawa czy Wrocław. W Łodzi po prostu film jeśli był skończony i był na taśmie filmowej, to znaczy, że praca została wykonana i ta taśma z muzyką, samą sesją do filmu nie była nikomu do niczego potrzebna. One były albo wykorzystywane na nowo, albo wykorzystywane na jakieś prywatne cele. Słyszałem też historię o tym, że czasami im palą nawet w piecach. Tak więc po prostu duża przecież muzyki komedy, niestety, Czaskowskiego. To wszystko po prostu poszło z dymem. Więc tego niestety dzisiaj już nie ma. I wśród tych tytułów są takie, które bardzo bym chciał, żeby...
To rzucisz jakiś, no bo to już się nie wydarzy, więc się...
Choćby Pociąg w całości, żeby był Kawalerowicza. Więc tego typu rzeczy przepadły. I do tego nie mamy jak niestety sięgnąć. Ale staram się narzekać, ponieważ poza tym, że nie ma Łodzi, jest archiwum na Chełmskiej w Warszawie oczywiście. I jest też archiwum odkryte przez nas w ubiegłym roku, które mieści się w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, czyli w dawnej wytwórni filmu fabularnej wrocławskiej. I większość pereł, jakie w ostatnim roku się u nas ukazała, to właśnie stamtąd.
No i to jest jeszcze wątek, o który cię muszę zahaczyć, bo to, że wydajecie, to wiemy, ale jak to się robi? Nie możesz nam pewnie zdradzić wszystkich szczegółów, ale jest to taka trochę praca detektywistyczno-archeologiczno, nie wiem jaka, wymagająca jej cierpliwości, uporu i też dużej wiedzy. Gdzie szukać, jak szukać i kogo szukać?
Wszędzie. Wszędzie szukać i każdego. Tak najlepiej. Znaczy powiem tak, w wypadku niektórych kompozytorów, którzy mieli właśnie swoje archiwa, sytuacja jest o wiele prostsza, bo po prostu schodzimy do piwnicy, wchodzimy na strychy, wyjmujemy taśmy, zgrywamy je, przeglądamy i patrzymy, co z tego możemy zrobić. Tak samo, że było z Jerzym Milianem, tak, że ja do niego pozostawałem regularnie co jakiś czas taśmy, a Jerzy miał taki zwyczaj, że upychał taśmy wszędzie w domu, więc czasem jak u niego byłem w odwiedziny, na przykład widziałem, że między książkami jakieś jedna tasiemka gdzieś stoi i na przykład odkrywałem jakieś nagranie znane z Wojtkiem Karolakiem lat 60. w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o archiwa, szukamy, pytamy wszędzie tak naprawdę i trzeba czerpieć do skutku, bo ja 10 lat temu, jak zaczynaliśmy wydawanie płyt, ponad 10 lat temu, dzwoniłem do Wrocławia, dopytywałem się, jak wygląda sytuacja z archiwami. Wszyscy mówili, że po prostu niczego nie ma. Może jakieś pojedyncze taśmy z efektami dźwiękowymi, muzyki na pewno żadnej nie ma. Kiedy w Wrocławiu zmieniło się szefostwo, pojawił się Robert Banasia, który zaprowadził totalny porządek w centrum i zrobił z niego wspaniałą placówkę naprawdę, to nagle się okazało, że te taśmy jednak są. Są taśmy, są kostiumy oryginalne, bo oni tam mają kilkanaście tysięcy kostiumów z wszystkich filmów. Część można obejrzeć na miejscu, jak się zajrzy do sety. Każdy z ulicy może sobie wejść, zobaczyć w holu na przykład kostium, sukienkę ślubną Anny Dymnej z Nie ma mocnych, albo stroje Izy Trojanowskiej ze Strachów, czy kurtkę Cybulskiego. Między innymi. Więc tego typu rzeczy się tam znajdują. No i znalazły też się taśmy. I jak się o nich dowiedzieliśmy, w bardzo złym czasie, ponieważ dowiedzieliśmy o tym dokładnie kilka dni przed pandemią, przed pierwszym lockdownem, więc zdążyliśmy się jeszcze umówić, po czym zdążyliśmy spotkanie odwołać z dyrektorem CETY. No i potem jak się pojawiliśmy, przejrzeliśmy to, porozumieliśmy się, co możemy z tym zrobić i po prostu zaczęliśmy. Zaczęliśmy to zgrywać, przeglądać i wyjaśniać, jaki jest status prawny tych taśm, ponieważ tam każda taśma tak skarpetę, ma innego właściciela i to wszystko się bardzo szeroko tutaj rozprzestrzenia po Polsce, gdzie tego szukać.
No, bo my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak ten świat filmowy wyglądał te kilkadziesiąt lat temu. To było tak, że nie było na przykład cyfrowej archiwizacji nut. I jeśli te nuty się gdzieś zgubiły, zapodziały, nawet nuty kompozycji Wojciecha Kilara, to po prostu ich nie było i sam Wojciech Kilar nie wiedział, co zrobić i jakby skąd. W ten sposób na przykład jak pracowano nad Drakulą, żeby pokazać film z muzyką na żywo, to właściwie orkiestrator spisywał to po prostu ze słuchu, co usłyszał w filmie, bazując na jakichś takich bardzo małych materiałach, które były. Również prawa, to jest dla nas, dla słuchaczy może jakaś taka mniej interesująca kwestia, no ale wyobraźmy sobie, że chcemy się zająć muzyką, do której prawa ma na przykład wytwórnia, która już nie istnieje, albo studio filmowe, które już nie istnieje. I nie da się. A tak było. Muzyka przechodziła prawnie. Nie należała do kompozytora, bo kompozytorzy dzisiaj już jest inaczej zupełnie. Ale wtedy nie było o tym mowy. Więc to jest mnóstwo zawiłości, taki gąszcz, przez który się trzeba przebić.
Ale ja to bardzo lubię robić. Więc ja nie mam z tym najmniejszego problemu i ja się bardzo cieszę, że mogę się tym zajmować. Jeśli efektem tego jest zrobienie tak, płyt tak dobrą muzyką, więc zawsze warto, moim zdaniem. No tak wspomniałem o tym zresztą z głosie. To właśnie tak to wyglądało czasami, że my wiemy, gdzie taśmy są, wiemy, gdzie one leżą, tylko nie możemy po nie sięgnąć. A czasami jest tak, że taśmy nie wiemy, gdzie leżą zupełnie, natomiast czasami się je udaje znaleźć. I wtedy jest to niesamowita radość właśnie, że można sobie coś dalej jeszcze stworzyć. Czasami na przykład znajdują się zupełnie w nie tym miejscu, gdzie powinny się znaleźć. Tak było z muzyką z doktora Murka, Lucjana Kaszyńskiego. Zmarł
Piękną muzyką zresztą. Słuchałam niedawno tego doktora Murka i pomyślałam sobie, że to jest bardzo hollywoodzkie, niebanalne. Lucjan Kaszycki pisał bardzo trudne rzeczy, które jednak dla ucha, nawet ucha amatora, były szalenie interesujące.
Tak, a tu była bardzo ścieżka szeroka zrobiona. Znaczy, powiem jeszcze tak, to co na płycie jest, to są suity. To są suity, które były nagrane chwilę potem po zrealizowaniu muzyki do filmu. Z tą samą partyturą dokładnie Lucjan Kaszycki pojechał do radia, zaznaczył tylko, że panowie gramy od tego taktu do tego, do tego i z tego robimy suitę. I też partytury zniknęły, nie ma ich. Natomiast ta suite się zachowały i dzięki temu mogliśmy się nimi właśnie cieszyć. Że sądzę, że do Lucjana Kaszyńskiego też jeszcze będziemy wracać, ponieważ zarówno w archiwach, które już wcześniej znaleźliśmy, jest jeszcze troszkę właśnie suit gotowych, między innymi z Gangsterów i Filantropów, z Katastrofy na Gibraltarze, ale jest też muzyka do filmów Hasa. Właśnie w
stałego współpracownika, a, jakby, czy może odwrotnie, Lucjan Kaszycki był stałym współpracownikiem Hasa.
Trzy lata przede wszystkim, tak, to prawda. I w Wrocławiu troszkę tej muzyki się zachowało.
Z filmu Hasa zresztą pochodzi najbardziej znana piosenka, być może filmowa polska, a być może z tamtych czasów, a być może najbardziej znana taka piosenka rozrywkowa w jesiennym stylu, czyli Pamiętasz, była jesień, z filmu Pożegnanie.
Tak, Evergreen to absolutny. Akurat jego na taśmach wrocławskich nie ma, on gdzieś przepadł, albo jeszcze się nie udało nam go znaleźć, ponieważ też jesteśmy jeszcze cały czas tutaj w połowie drogi i te archiwa jeszcze, sądzę, że sporo rzeczy będą tutaj kryły. Szczególnie jeszcze, że jedna rzecz, o której tutaj nie wspomniałem, właśnie się o Wrocław chodzi, czy nie tylko Wrocław, ale ogólnie o tego typu archiwa. Muzyka często powstawała dość wcześnie, wbrew pozorom. Często robi się tak, że muzyka się pisze pod koniec, już patrząc pod obraz i tak dalej. Wtedy ta muzyka często była robiona wcześniej, równolegle z filmem, osobno zupełnie i często była jeszcze podpisywana roboczymi tytułami filmów. Przez co teraz czasami, my tam się Przepraszam, czy tu biją. Nie było muzyki Przepraszam, czy tu biją. Była muzyka z filmu Traktat. I dopiero w ten sposób udało się znaleźć, że ona się zachowała i ona jest obecna. Natomiast tak to wygląda często właśnie, że pod jakimiś dziwnymi tytułami są rzeczy, których w ogóle miało nie być. Zresztą są do tej pory rzeczy, które mamy z pytajnikami, że nie wiemy z jakiego filmu, bo nam do żadnego filmu zupełnie polskiego to nie pasuje. I nie wiemy, skąd ta muzyka jest i czemu ona tam jest. A jest normalnie film, jest pieczątka, ponieważ każdy film miał potem pieczątkę z kierownicą produkcji danego obrazu, no ale nie ma śladu.
A jak się ktoś ciebie, Michał, pyta, co ty robisz w życiu, to co odpowiadasz? Tak jakby, kim jesteś z zawodu?
Ja robię płyty. Ja robię płyty i czasami książki jeszcze. Natomiast zajmuję się... Powiem tak, jest takie ładne bardzo określenie w języku angielskim. Na osoby, które szukają właśnie po archiwach, szukają po płytach winylowych. To się nazywa digger. Natomiast po polsku kopacz brzmi trochę gorzej.
Kopacz, no właśnie.
Więc to bardziej się kojarzy z pracą mocno fizyczną i nie tego typu. Tak więc, ale to właśnie jest tak naprawdę to, czym się zajmuję, ponieważ ja poza tym, że spędzam czas na tym, na przygotowywaniu tych płyt, no to dużo czasu spędzam na tym właśnie, że raz szukam w różnych miejscach, co się zachowało i gdzie coś może być. Siedzę w katalogach archiwalnych, siedzę w starych gazetach i szukam jakichś zmian, które mogą mnie naprowadzić na jakąś muzykę, która na przykład powinna gdzieś jednak być obecna, gdzieś się znaleźć. Szukam dostępu do muzyków, do kompozytorów. Czasami się okazuje bardzo trudnym, bądź czasami totalnie niemożliwym zajęciem. Mamy takie płyty, które mamy gotowe niejako, ale moglibyśmy je wydać tak naprawdę równie dobrze, ale że jesteśmy zaporzeni, to po prostu czekamy na moment, w którym jednak znajdziemy kompozytora bądź spadkobierców i oni powiedzą: tak, w porządku, wydawajcie.
No to cóż, piękna to jest droga od tego momentu, kiedy mówili: to się nie sprzeda, do tego momentu, kiedy płyty z muzyką Andrzeja Korzyńskiego chociażby są na Allegro za kilkaset złotych, albo przy wielu tytułach u was jest informacja: produkt niedostępny. To jest smutna informacja. Bo dlatego, że się wszystko sprzedało. Wspaniała przygoda. No cóż, mam nadzieję, że czujesz się usatysfakcjonowany tą robotą robienia płyt.
Znaczy, ja w ogóle nie mam problemu, że ja wstaję do pracy. To jest bardzo ważne, że ja idę do pracy i ja nie wiem, że jestem w pracy. Bo ja po prostu robię to, co lubię. I jestem też niesamowicie szczęśliwy, że trafiłem też na osoby, z którymi współpracuję, które są tak samo na tym punkcie zakręcone jak ja i są doskonałe w tym, co robią. Jest tutaj Łukasz Hernik, z którym to wszystko robimy. On też odpowiedzialny za stronę graficzną wszystkich płyt. To też nam jest bardzo ważne.
A to jest też bardzo fajny jakby element tego wizerunku, który dajecie muzyce.
Tak, to jest potrzebne. To właśnie jest część tej opowieści, o której mówiłem, żeby było tak. Trzeba Przemek Pomarański, który zajmuje się fotoedytorem, najlepszy fotoedytor w Polsce. Nie jestem tutaj... jestem pewien, że mówię prawdę. I nasza czujna redaktor Ania Piątek, która po prostu wszystkie teksty nam potem tak demoluje, że da się jakoś je czytać. Tak więc dzięki nim to wszystko też wygląda tak, że możemy z tym iść do przodu i no i te archiwa jeszcze sporo rzeczy kryją, więc na pewno to nie koniec.
Michał Wilczyński, człowiek, który robi płyty, God Records, był dzisiaj gościem podcastu Score and the City. To na koniec sami swoi, ale to już ty musisz zapowiedzieć jako ojciec tego sukcesu.
To może będą te dwa połączone utwory, czyli to, co się zmieściło w czołówce, ale tym razem pełna wersja, czyli czołówka, a potem temat kłótnia, czyli ten słynny, najsłynniejszy temat samych swoich.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.